Witajcie. Jestem pierwszy raz tutaj, chociaż moja mama tu często zaglądała, ponieważ pochodzi z Grodna. Niedaleko, i żeby odwiedzić rodzinę, przejeżdżała przez Białystok. Jak dowiedziała się, że tu jadę, to miała mnóstwo dobrych rad dla mnie, w jaki sposób mógłbym dojechać, którym pociągiem. Mówiłem, że wybieram się samochodem. Ona mówi, nie, pociągiem jest lepiej. Ale okazuje się, że drogi i system komunikacyjny tu jest naprawdę świetny i bardzo dobrze się jechało. Cieszę się, że mogę dzisiaj być tu z wami w tym naprawdę imponującym, niesamowitym budynku. Najpierw chciałem podziękować tym wszystkim, którzy go wznosili. Nie wiem, czy tu są może na sali, ale naprawdę w tych czasach, kiedy on był wznoszony, ja dopiero się rodziłem i nie wyobrażam sobie, jak trudno było zdobyć materiały, pozwolenia, te wszystkie rzeczy. I dzisiaj jest trudno zrobić coś takiego, także daliście się prowadzić Bogu. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem waszej odwagi, ponieważ dzisiaj też chciałbym mówić o odwadze. To chylę czoła przed wami, naprawdę niesamowity kawał pracy i wielka wiara, że to może być i to może się udać. I wczoraj, jak prowadziłem konferencję, to też mówiłem o tym, że to, że dzisiaj się spotykamy i być może następne pokolenia i następne pokolenia uczniów Jezusa będą się tu spotykać, to jest między innymi dzięki temu, że wy zaufaliście Panu w tym względzie. I to zaufanie nie jest łatwe, nie jest lekkie i czasami wystawiane jest na próbę. Ja pamiętam, jak któregoś dnia, będąc w łazience, wyczułem guza tutaj z boku na moim ciele. I wiecie, kiedy człowiek któregoś dnia znajduje coś wielkości takiego jajka niewielkiego, to pierwsza myśl, która się pojawia, że jego życie powoli się zaczyna kończyć. Że to jest nowotwór, który rozpocznie jakiś cykl może leczenia, ale nie wiadomo, jak to będzie. I pamiętam, wieczorem rozmawiałem o tym z moją żoną Johanką. Potem modliliśmy się o to, zastanawialiśmy się, co dalej zrobić, do kogo się zwrócić, jak to zrobić. I z jednej strony mieliśmy jakiś ten proces przygotowany, że zrobimy to, tamto i potem kolejna rzecz, jak się nie uda. Ale wieczorem, jak się kładłem, to czułem taki strach. Takie, wiecie, w brzuchu się pojawia taka kulka i ona rośnie. Próbujecie zasnąć, próbujecie myśleć o czymś innym, ale to ciągle powraca. Co to jest? Co ja zrobię? Co z moimi dziećmi? Co z moją żoną? Co z kredytem hipotecznym i innymi rzeczami? Nawet takie proste rzeczy się pojawiają w głowie. I pamiętam, że ten lęk we mnie narastał i to była kolejna i kolejna godzina i rano się tak niespokojnie spałem, rano się obudziłem i moja pierwsza myśl była taka, co dalej, co zrobić w tej sytuacji. I nie rozumiałem mojej żony za bardzo do tego momentu, kiedy ona tam wieczorami, córka nie wracała albo syn nie wracali, a powinni wrócić, było ciemno, zwłaszcza jesienią, zimą i ona tak chodziła po tym mieszkaniu i gdzie oni są i tak dalej. To ja w ogóle nie odczuwałem wtedy stresu, muszę się przyznać. Przyjdą to przyjdą, jak nie przyjdą, to się będę martwił. Ale kiedy to dotyczyło mnie samego, to zacząłem myśleć, o co dalej? I zacząłem rozumieć ją, że tak jak matka wyczekuje tego dziecka, które się spóźnia, nie wiem, czy wy, mamy, miałyście tak, nie, że on nie wraca i nie wraca. I pojawia się taki obezwładniający lęk nawet, nie można myśleć o niczym innym. I chciałbym dzisiaj mówić o odwadze, o tym, jak przełamać strach w naszym życiu, strach o siebie samego, strach o żonę, o dzieci, o bliskich, jak to będzie, co się wydarzy, zwłaszcza kiedy pojawia się choroba w domu albo jakaś inna sytuacja. I zanim ten strach zostanie pokonany, to pojawia się bardzo dużo myśli. Ale żeby pokonać strach, który wszedł na arenę naszego życia, potrzebujemy odwagi, potrzebujemy czegoś, co pozwoli nam go przełamać. Bo odwaga nie jest brakiem strachu w naszym życiu. Odwaga jest tym, że pojawia się strach i my go pokonujemy. I nie wiem, czy ktoś z was kiedykolwiek bał się czegoś. Jest ktoś, kto się bał? Może podnieść rękę. O, jest parę osób się bało, parę osób się bało. I boimy się różnych rzeczy. Niektóre są poważne, inne dla pozostałych osób wydawają się takie trywialne, nieznaczące i mówią, ej, ale czym się ty w ogóle przejmujesz? To jest w ogóle bez żadnego problemu. Ale sam strach jest związany z czymś, co dzieje się w rzeczywistości, w naszym życiu. I chciałem przeczytać z wami dzisiaj fragment z takiej sytuacji z udziałem Pana Jezusa zapisanej przez Mateusza w 14 rozdziale Jego Ewangelii. To będą wersety od 22 do 33 i będziemy czytać je po kolei, zatrzymując się w niektórych momentach. Wybrałem ten fragment, bo to jest jeden z niewielu momentów, kiedy mężczyźni krzyczą z przerażenia i ze strachu. Spotkaliście kiedyś mężczyznę, który krzyczy z przerażenia? O, jest jedna osoba, może u góry też ktoś jest, ale to naprawdę wydaje się nam takie niezwykłe, że mężczyzna wyraża swoje emocje, a tą emocję strachu wyraża wręcz w taki głośny sposób. Pan Jezus wymógł na uczniach i zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed Nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lód. A gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się od brzegu o wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny. Nie wiem, czy pływaliście kiedyś na jachtach, czy pływaliście. Jedną z moich takich pragnień na mojej bucket list, takiej liście, którą chciałem zrobić w życiu, było popłynięcie w rejs morski. I razem z przyjaciółmi z grup uczniowskich zebraliśmy się i popłynęliśmy. Mieliśmy takiego, mój przyjaciel jest kapitanem takich jachtów i wynajęliśmy taki jacht i popłynęliśmy tym jachtem. To było jedno z najgorszych przeżyć, dlatego że większość czasu spędziłem na relingach albo szukając toalety. Natomiast zacząłem rozumieć, czym jest, kiedy padł nam silnik na Bałtyku, płynęliśmy do Szwecji. Padł nam silnik, wiatr wiał, mieliśmy tylko żagle. Nie można było nic zrobić za bardzo. Nie było w zasięgu wzroku żadnego innego statku i człowiek się zastanawiał, jak to będzie. No to wtedy pojawia się to, że to nie jest łatwa sytuacja. Ale dla tych szczurów lądowych z kilkoma rybakami, którzy byli na tym statku, to nie wystarczyło. Zobaczcie, o czwartej straży nocnej przyszedł do nich Pan Jezus, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc Go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Naprawdę byli przerażeni. Nie tylko okolicznościami, które już były złe, ale wyobraźcie sobie, jesteście na środku jakiegoś akwenu morskiego i w tym momencie jakiegoś jeziora i w tym momencie widzicie, że ktoś idzie i nie ma żadnych palików, gwarantuję. Pan Jezus nie szedł po palikach, szedł po morzu i to było tak przerażające, że oni krzyknęli ze strachu. I coś, co Patrick Morley nazywa urwiskiem strachu, to był ten moment, w którym oni się w tej chwili znajdowali. Okoliczności były złe, sytuacja była zła i my również jesteśmy bardzo często na takim miejscu, że wydaje się, że jeszcze krok w jednym kierunku i lądujemy na tych rozbijających się falach, które uderzają o brzeg. To urwisko jest straszne w samym fakcie stania w tym momencie, że najchętniej poszlibyśmy 5 kroków do tyłu, ale często nie możemy. Z tej łódki nie dałoby się uciec inaczej, jak również chodząc po wodzie. Więc ten strach, który oni odczuwali, był czymś takim prawdziwym. Wiecie, jak odczuwacie taki strach, wczoraj opowiadałem mężczyznom o moim przygodzie z tirem. Wyjeżdżałem z takiego spotkania biblijnego, rozmawialiśmy o jakiejś takiej kwestii teologicznej, bardzo zajmującej, więc ja byłem pełen myśli, zastanawiałem się, jak to jest. Studiowaliśmy Słowo Boże. I akurat w miejscu, gdzie odbywało się spotkanie, były dwie drogi jednopasmowe obok siebie, rozdzielone taką pasem zieleni. I nie wiem czemu, dosyć bezwiednie wjechałem tam i mój umysł interpretował te dwie drogi jako dwie drogi dwupasmowe w jednym kierunku. I jechała ciężarówka, włączyłem kierunkowskaz, zmieniłem pas i jechałem i nagle zza zakrętu z naprzeciwka wyjechał tir. Wiecie, już sam fakt wyjechania tira jest trudny, a on jeszcze zatrąbił, nie? Wiecie, taki muuu. Czasami tak jest, jak jeździcie za wolno gdzieś i on się zdenerwuje, to również tak trąbi. No byłem przerażony. Moje serce zaczęło bić i słuchajcie, to jak Bóg przygotował nas na strach, to jest niesamowite. Od razu adrenalina została wpompowana do mojego krwiobiegu, moje organy zaczęły szybciej działać, moje serce przyspieszyło tętno, mój mózg dostał ogromną ilość informacji. W ułamku sekundy obliczyłem, czy dam radę przeskoczyć i nie zderzyć się z kimś przez ten pas zieleni, czy dam radę wyhamować. Udało mi się wyhamować i schować za tym samochodem. Tir przemknął obok mnie. Ja musiałem się zatrzymać, bo cały dygotałem. Ręce mi dygotały, nogi mi dygotały. I tak sobie wyobrażam, że ci uczniowie również mogli być w tej sytuacji, że ta adrenalina uderzyła w nich i oni byli naprawdę przerażeni i zastanawiali się, co my możemy zrobić w związku z tą sytuacją. Ale ten strach taki, który oni doświadczali, został zatrzymany przez samego Chrystusa. On mówił, ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Wiecie, Bóg nie czekał, aż oni, dobra, niech się trochę poboją, a potem ich uratuje, nie? Mają za swoje. Nie. On od razu, kiedy widział ich reakcję, powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. I to słowo, które jest tam użyte, zaufajcie, to tak naprawdę jest słowo, które właściwie można było przetłumaczyć jako ośmielcie się, odważcie. Terseite od czasownika terseo greckiego, które mówi właśnie o takiej czynności, która jest związana z naszą odwagą, z ośmieleniem się do tego, że nie bądźcie zatrwożeni, bądźcie odważni i nie bójcie się. I sama odwaga, ona nie występuje zbyt często w Słowie Bożym. Chyba 28 razy, jak dobrze pamiętam. Dużo częściej ta fraza nie bójcie się, nie lękajcie się. Prawie 10 razy częściej Bóg używa w różnych kontekstach, do różnych ludzi, właśnie tego, żeby nabrali odwagi, żeby się nie bali i nie lękali się. Dlatego, że rzeczywistość nie jest łatwa i przyjemna. Jak żyjecie na planecie Ziemia, to tego doświadczacie, że pojawiają się sytuacje, których nie zaplanowaliście. Już jest tak fajnie, już jest tak miło, już myślicie, że wszystko jest poukładane i nagle bum. Coś się dzieje, co wytrąca z was równowagi, coś, co zabiera wam, wyrywa wam ziemię spod nóg. Wydawało się, że już to jakoś tam będzie, a tymczasem okazuje się, że jednak nie. I Bóg nie chciałby, żebyśmy byli na tym urwisku strachu. Bóg chciałby, żebyśmy nabrali odwagi, żebyśmy mogli zmierzyć się z tym, dlatego że On jest z nami. I z tego powodu choćby my jesteśmy bezpieczni. Pamiętacie to, że jesteśmy wraz z Chrystusem ukryci w Bogu. I to jest ta perspektywa, którą chciałbym mieć dla nas. I on mówi, ufajcie, ośmielcie się, nie bójcie się. Dlaczego? Dlatego, że odwaga, znowu to powtórzę, nie jest brakiem strachu w naszym życiu. Odwaga jest tym, że my go pokonujemy. I w jaki sposób moglibyśmy to zrobić? Przede wszystkim przez to, że zdajemy sobie sprawę, komu zaufaliśmy. Ta fraza ja jestem, której Chrystus używa, bardzo często jest interpretowana przez egzegetów jako odpowiednik hebrajskiego JHWH. Jestem, który jestem w języku greckim. Więc tak naprawdę Chrystus przedstawia się jako ten, który panuje nad rzeczywistością, jako Bóg, jako Stworzyciel. I zwróćcie uwagę, w jaki sposób odpowiada mu Piotr. A Piotr odpowiadając rzekł mu, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Zwróćcie uwagę, że nie mówi, jeżeli Ty jesteś Jezusem, to każ mi przyjść. Nie? On się zwraca jako, jeżeli jesteś tym, za którego się podajesz, Pana i Stworzyciela, to każ mi przyjść po sobie. Nie? Spróbujcie postawić się w jego sytuację. Nie? Jest rybakiem, widział wiele utonięć, wie jak groźna jest woda. To nie jest szczur lądowy jak ja, który myśli, że jak wszedł do mnie kapitan jako do szefa wyprawy i mówi, słuchaj, padł nam silnik, co robimy? Nie? I ja, absolutny ignorant, mówię, no to przecież jest jacht. Jachtem przepływano przez Bałtyk wiele razy. W czym problem? Płyniemy. Jak armator, od którego pożyczyliśmy łódkę, ten jacht, dowiedział się, że my bez silnika przepłynęliśmy, zaczął się łapać za głowę, przez radio tam zaczął coś wykrzykiwać. Ja zdałem sobie sprawę z tego, jak wielkim ignorantem byłem. Wiecie, ignorantom jest łatwiej podejmować takie decyzje. Wyjdę z łodzi, może coś będzie. Ale kiedy jesteś doświadczonym rybakiem, to wymaga od ciebie naprawdę determinacji, żeby to zrobić. Tym pytaniem głównym, które miał Piotr, to jest, czy ten, który idzie po wodzie, rzeczywiście jest tym, który stworzył niebo i ziemię? Czy jest rzeczywiście panującym nad tym, co jest dookoła nas? I Jezus mówi mu, żeby przyszedł do niego. Jezus odpowiada Piotrowi, a on rzekł, przyjdź. No i ten wyłazi z łodzi. Słuchajcie, jedenastka zostaje, jeden wyłazi z łodzi. Nie wiem, czy oni potem sobie myśleli, pluli w brodę, że też nie zawołali, ale Piotr miał taką cechę, że on co miał w sercu, to na języku. I on chciał spróbować, chciał mieć relacje. I pytanie, które on zadawał, nie dotyczyło tego tylko, czy on jest w stanie iść, ale tak naprawdę, kim jest Jezus. Dotyczyło zaufania, dotyczyło tego, czy ufamy tej osobie, która tam jest. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. Wyobrażacie to sobie? Spróbujcie sobie wyobrazić, że idziecie po wodzie, że łamiecie prawa przyrody, że coś, co wydawało się niemożliwe i być może było marzeniem każdego, nastąpiło, nie? Spróbujcie sobie wyobrazić teraz, że zdajecie na medycynę i dostajecie się. Albo że robicie jakąś inną, niezwykłą rzecz, która wydaje się poza waszym zasięgiem. Że próbujecie, gracie w zespole i nagle dostajecie zaproszenie od jednego z największych muzyków do tego, zagraj ze mną, byłem, słuchałem ciebie, czy mógłbyś zagrać ze mną, nie? I te sytuacje powodują, że jesteśmy gdzieś tam naprawdę, fruwamy 10 centymetrów nad ziemią, nie? Myślisz, że możesz wszystko. I z tego urwiska strachu, na którym stałeś, przechodzisz na klif odwagi. Na klif, ktoś był w Dover albo w jakimś innym miejscu w Anglii może, tam są takie klify wielkie, wapienne i woda się również rozbija o nie, ale stoisz na tym klifie i myślisz sobie, jak potężny jest Bóg. On to wszystko stworzył, on to wszystko zrobił, przygotował. Te morze ryczące jest niczym dla niego. Takie samo urwisko wydawałoby się, ale to jest urwisko strachu, a tu jest klif odwagi. Stoisz i podziwiasz Boga, który jest stworzycielem, Boga, który jest Panem tego wszystkiego, Boga, który to wszystko ogarnił. Właśnie sobie, to jest tak jak Mojżesz, który stanął na brzegu Morza Czerwonego, wszedł tam do środka, laska w ręku i chwilę później przechodzą przez morze suchą stopą. Przechodzi lud i na drugim końcu zostaje cała armia Faraona, która ich docisnęła do morza. I on sobie stoi w tym miejscu i sobie myśli, wow, zobaczcie jak wielki jest Bóg, zobaczcie jak potężny, co on może, kim on jest. To jest coś niesamowitego. Być w takim miejscu w naszym życiu, że możemy widzieć Boga, który jest Bogiem nie tylko żyjącym, ale też działającym w naszym miejscu. Bóg jest wielki i robi takie rzeczy. Wyobraźcie sobie Jozuego, który łażą przez tydzień wokół tego muru, nic się nie dzieje, w ostatni dzień przechodzą 7 razy, stają pod tym murem Jerycha. Nie wiem, czy wiecie, jakie miasto Bóg wybrał do tego, żeby pokazać swoją moc. Jerycho, zdaniem architektów, naukowców, jest pierwszym obwarowanym miastem ludzkim na ziemi. Najstarsze mury, które są odkryte na ziemi, są właśnie w Jerychu. Najpotężniejsze, najstarsze obmurowane miasto Bóg wziął, wybrał na cel. Przeszli, krzyknęli i co się wydarzyło? Mury runęły. I wydaje ci się, że wtedy jesteś naprawdę w tym miejscu i nic nie może cię pokonać. Nic nie może zmienić tego. I Piotr, myślę, idąc po wodzie był i nagle się rozejrzał. Nagle spostrzegł wiejący wiatr, rozbryzgującą się wodę, załamującą się falę. I co się wydarzyło? Zaczął tonąć. zaczął tonąć i kiedy, a widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc: Panie, ratuj mnie. I w tym miejscu zwycięstwa, kiedy jesteśmy, okazuje się, że ta lekcja nie jest skończona. Że często odwracamy wzrok od Boga, od Stworzyciela, od tego, kim On jest i zaczynamy znowu zwracać uwagę na to, kim my jesteśmy i co my możemy i w jakim miejscu się znajdujemy. I rozglądamy się i widzimy, hej, ale ja nie mogę chodzić po wodzie. Mojżesz patrzy i widzi, że wojsko Faraona wbiega, wjeżdża za nimi na rydwanach w tą przestrzeń, kiedy morze się rozstąpiło. I co w tym momencie możemy zrobić? Piotr zrobił to, co najlepsze. Piotr zawołał do Boga o pomoc. Podobnie tak jak jego wielcy poprzednicy, na przykład Mojżesz, też zawołał Boga o pomoc. On nadjeżdża wojsko i w tym momencie Bóg zamyka morze i topi wojsko Faraona. A Jezus wyciąga rękę i wyciąga Piotra z wody. I słowa, które wypowiada, a Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? Znowu reakcja jest natychmiastowa. On nie czeka, aż my tam będziemy tonąć i powie: no dobra, no to teraz cię wyciągnę. Nie. Pan Jezus od razu wyciąga rękę, bo zawołaliśmy ratunku. Zawołaliśmy o pomoc. Piotr zawołał o pomoc. I kiedy doszli do łodzi, wiatr ustał. Ale zwróćcie uwagę, że to, o co zarzuca Jezus Piotrowi, to jest mała wiara. O małowierny, czemu zwątpiłeś? Dlaczego przestałeś się koncentrować na mnie? Przestałeś wierzyć we mnie? Jeszcze chwilę wcześniej mówiłeś, jeśli to ty, to każ mi przyjść. I uznałeś to, kim jestem, ale teraz zwątpiłeś. Twoja mała wiara spowodowała, że zacząłeś tonąć. Przestałeś chodzić w przekonaniu o tym, kim ja jestem i że ja naprawdę mogę pomóc. I również w naszym życiu tak jest, że to, co pojawiło się na moim boku, ten guz, również pokazał, że ja wierzę, jeżeli chodzi o kogoś innego. Tak, wierzę, że Bóg może coś zrobić, ale czy wierzę to również w moim życiu, że w moim życiu Bóg może coś zrobić? Kiedy stajemy w takiej sytuacji, to pojawiają się wątpliwości, pojawiają się pytania. Odpowiedzią na nią jest wiara. Wiara dlatego, że odwaga jest wiarą w ubraniu roboczym. To, co robisz na co dzień, to jak zareagujesz na trudne sytuacje, pokazują twoje przekonanie. Czy ty wierzysz, czy nie wierzysz? Czy ty ufasz Bogu, że w tej sytuacji On nie stracił kontroli? Czy myślisz, że On stracił kontrolę i On nie może ci pomóc? I ta odwaga jest nam potrzebna do tego codziennego życia. Potrzebna nam jest do tego, żebyśmy mogli funkcjonować. Ale jeżeli odwaga to wiara w stroju roboczym, to w jaki sposób możemy mieć więcej wiary? W jaki sposób możemy zbudować tą wiarę? Co możemy w związku z tym zrobić? Są trzy rodzaje takiego zaufania wiary, podstawowe. Pierwsze z nich to jest taka wiara, która wynika z wiedzy eksperckiej. Wiecie, mam takiego znajomego, Mateusza, i Mateusz jest specjalistą od wodociągów. Pracuje w takiej drukarni w jednej z zachodnich korporacji i żeby w tej drukarni nie zabrakło wody, te wszystkie rzeczy, to on się tym zajmuje, nie? I on dokładnie wie, jak to działa. Wiecie, że tu jest pompa, tu są silniki, tu jest prąd, tu jest to. Wie, ma w malutkim palcu to. No, ktoś tam mówi, że tam coś nie działa. On mówi, no to przekręć, naciśnij i tam będzie działać. Nie? I to jest wiedza ekspercka. Nie? To jest coś takiego, że ktoś do was dzwoni i mówi, słuchaj, ale zrobiłeś mi to i nie działa. Nie? A wy mówicie, nie, no przestań, naciśnij ten przycisk, co działa. O, działa, rzeczywiście, nie? Albo mówicie, odkręć ten kurek, bo tam sobie zakręciłeś, no i ta woda poleci. To jest wiedza ekspercka. Nie jesteśmy ekspertami. Inna wiedza wynika z doświadczenia. Wyobraźcie sobie, mam taką znajomą dziewczynkę, Helenkę, i Helenka codziennie karmi koty w domu, mają tam, i ona podchodzi z tą miseczką, odkręta kran z wodą i ta woda leci. Ona nie jest ekspertem od wody. Nie wie, jak to działa w ogóle, nie? Ale przychodziła tam dzień po dniu przez całe swoje życie i zawsze ta woda, jak odkręciła kurek, to jest. Czyli to jest wiara wynikająca z przekonania, wynikające z doświadczenia. Wiele razy to robiliście, wiele razy ten... No i wiecie, jak nie będzie, to zrobicie takiego... O, nie ma wody. Ale zawsze ta woda była, bo zawsze kiedy odkręcałaś kran, to ta woda tam jest. To jest twoje doświadczenie. No i trzecia wynika z osoby, która to robi, nie? Mam takiego przyjaciela Adriana. I Adrian, jak mówi, że coś zrobi, to on to zrobi, nie? Może być różne przeszkody, muszą być różne rzeczy, nie? Ale on to zrobi, nie? Możecie być pewni, że jak powiedział, że przyjedzie na trzecią i pomoże mi nosić meble, to będzie o trzeciej, przed trzecią i mi pomoże nosić meble. Można mu zaufać, bo jego słowo jest takie cenne. On nie kłamie, nie oszukuje. Jak mówi mi, że mi nie pomoże, to mi nie pomoże, nie? Ale jak mówi, że coś zrobi, to coś zrobi. Pewnie wy macie też takie osoby w waszym życiu, nie? Dziękuję Marzenka za opatrzenie. Patrzenie mnie w jajka, mam tu kilka jajek. Potrzebuję jednej osoby, która mi ufa. Tutaj w sali nie może to być Adrian. Czy jest ktoś, kto mi ufa? Nie ma nikogo. O, to dziękuję, uratowałeś mnie. Mogę cię prosić, żebyś stanął tak w połowie ławek. Tak. Ja cię zapewniam, że dasz radę złapać. Nie musisz się martwić, ale może jesteś za blisko, może jeszcze ze dwa kroki do tyłu. O. Słuchajcie. Jedna rzecz, żeby tam ci, którzy są za tobą, nie oberwali, to nie rób tak, wiesz, bo niektórzy próbują łapać tak, wiesz, z boku, chronią siebie, nie? Ale jako pastor pokazujesz to, że w swoją własną klatką piersiową, wiesz, jakby stoisz na tym. Dobra? Ja wierzę, że ty to złapiesz, wiesz? To był mały trik, bo to nie jest prawdziwe jajko. Ten trik polegał na tym, że czasami nam się wydaje, bo mamy wcześniejsze doświadczenia z jajkami, że to, co leci w naszym kierunku, ten guz czy jakieś inne rzeczy, one są czymś bardzo groźnym. Ale tak samo Bóg mówi, to niekoniecznie jest to, na co wygląda. To niekoniecznie jest to, jakie masz doświadczenie wcześniej i tak dalej. Dziękuję bardzo. Przyda się na kolejne kazanie. Cała rzecz polega właśnie na tym, że myślimy o tym często, że rzeczy wyglądają tak, jak nasze wcześniejsze doświadczenia. Ale pytanie jest, czy zaufasz danej osobie. Ta osoba mówi, dasz radę to zrobić, bo ja ciebie znam, wiem, co to jest, wiem, co trzymam w ręku. Tak samo Bóg mówi, wiem, że dasz radę. Nie dam ci takiej próby, przez którą nie możesz przejść. Bo jak przychodzę z próbą, to daję też rozwiązanie. Nie? Pierwszy list do Koryntian, chyba 10:13, nie? Nie, to słowo pokusa i próba w Grece to jest to samo słowo. Ono tam jest przetłumaczone jako pokusa, ale tak samo jest z próbą, nie? Bóg mówi, nie dam ci takiej próby, przez którą nie możesz przejść, bo ja ją znam. Zanim ona pojawiła się w twoim życiu, to ja zbadałem twoje serce, zbadałem twoje życie i wiem, że dasz radę. Zaufaj mi, ze mną dasz radę to zrobić. I te trzy rzeczy, ekspercka z doświadczeniem i osoba, łączą się nam w Chrystusie. W Chrystusie, bo Chrystus jest ekspertem od każdej dziedziny naszego życia. On przenika nas i zna nas i wie o nas wszystko. Nie zostawia nic przypadkowi i wie dokładnie, czy jesteśmy w stanie coś zrobić, czy nie. Zna nasze doświadczenia, pragnienia. Wszystkie te rzeczy, które mamy, On zna i dlatego jesteśmy w stanie Mu zaufać. Doświadczenie, jeżeli przez lata modliłeś się i Bóg wysłuchiwał tych modlitw, jeżeli działo w twoim życiu, przypomnij sobie, doświadczyłeś Go już tyle razy, dlaczego w tej jednej próbie, którą właśnie może przechodzisz, myślisz, że to nie zadziała, że On nie ma mocy. Pamiętacie te wszystkie usypane kamienie, które układali Izraelici i mówiono im, jak przeszli przez Jordan, mieli wyjąć po jednym kamieniu na jedno pokolenie i ustawić. W księdze Jozuego o tym czytamy. Jak będą was pytali, co to za kamienie, to opowiecie im o tym, jak przeszliście przez Jordan suchą stopą, jak Bóg zatrzymał całą rzekę, żebyście mogli przejść. I te wydarzenia, które mamy z Bogiem, Bóg mówi, pamiętajcie, wspominajcie, opowiadajcie te świadectwa, które macie, te doświadczenia, które już macie z Chrystusem. Nawet takie, ja do dzisiaj pamiętam, bo opowiadałem to dziesiątki razy, jak wracałem z takiego spotkania biblijnego, właśnie przyjąłem Chrystusa kilka tygodni wcześniej i byłem zakochany w Słowie Bożym. I nie mogłem się oderwać. I miałem ostatni autobus z miejsca, mieszkałem w Jastrzębiu Zdroju, w Rybniku, 30 kilometrów dalej miałem społeczność i tam po spotkaniu biblijnym w środę wracałem i ostatni autobus mi uciekł. Wiecie, idziecie z tego, moja wina absolutnie, to nikim, ja po prostu się zaczytałem, zagadałem, wiecie, był taki cudowny czas społeczności z innymi wierzącymi i wracałem i pomodliłem się wtedy, pamiętam, jak mijała ta godzina odjazdu, Panie, zrób coś, żeby ten autobus się spóźnił, błagam Cię, żeby się spóźnił. Przychodzę na miejsce, a tam tłum ludzi, bo autobus jeszcze nie przyjechał i w chwili, kiedy ja przychodzę, podjeżdża autobus. Ostatni autobus, spóźnił się, żeby mógł na niego zdążyć. To jest dobry Bóg, to jest kochający Bóg. Ja zrobiłem błąd, wyszedłem za późno, ale to nie zmienia faktu, że On mnie kocha. I takich śladów Boga w naszym życiu mamy dużo. Pewnie jakbyśmy usiedli w kawiarence później, to podpytam was, wy będziecie mogli ich podać bardzo dużo, nie? Pamiętajcie o nich, bo to jest to doświadczenie jak z nalewaniem tej wody. Jeżeli wiele razy doświadczałeś Bożej dobroci, to będziesz wiedział, że w następnej sytuacji On cię nie opuścił i ciągle jest z nami. I ostatnia, najważniejsza, oparta na osobie, na tym, kim jest Jezus. Pamiętacie pytanie Piotra? Jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść. Jeśli uznajesz Chrystusa jako Boga, Stworzyciela Wszechmocnego, tego, który wie wszystko, tego, który podtrzymuje to wszystko słowem swojej potęgi, to czego masz się bać? Jeżeli Twój Bóg jest ogromny, wielki, potężny, to Twoje problemy są małe. Rzeczywiście, jeżeli wierzysz w Boga, który jest świętym Mikołajem, któremu tylko posyłasz rzeczy, żebym zdał egzamin, żebym ominęło mnie coś tam, żeby było miejsce na parkingu i tak dalej, nie? Takie prośby, wiecie, to macie wyobrażenie, że ten Bóg jest mały. Ale chcę was zapewnić, że to nie jest prawdziwy Bóg. Ten prawdziwy Bóg wielokrotnie pokazał, jak jest potężny. Ten prawdziwy Bóg powodował, że królowie amorejscy byli pozbawieni odwagi, trwożyli się, ich kolana się uginały. Ten potężny Bóg spowodował, że Nebukadnezar, wielki król Babilonu, który zbudował jedno z najpiękniejszych miast, który ogarnął swoim zasięgiem mnóstwo terenów. Kiedy on stracił rozum, a potem przywrócił mu rozum, to on powiedział, że jest jeden Pan Niebios, którego on będzie wychwalał i o którym powie, bo nie ma nikogo innego jak Stworzyciel. To jest ten Bóg. To jest Chrystus. To jest ktoś, kto uratował każdego z nas, którzy zawierzyliśmy Mu, którzy przyszliśmy do Niego, usłyszeliśmy Ewangelię, słowo prawdy, słowo zbawienia naszego, uwierzyliśmy w Niego i zostaliśmy zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. To jest rękojmią dziedzictwa naszego. Tak pisze Paweł w liście do Efezjan 1:13. I takiemu Bogu zaufaliśmy. I nie ma znaczenia, co dzieje się w naszym otoczeniu, bo my wiemy, komu zaufaliśmy. I kiedy po 2-3 dniach próby dostania się do lekarza, trudności ze znalezieniem, ja dużo więcej czasu spędziłem na modlitwie, to zdałem sobie sprawę z tego, że mój lęk, moja obawa pochodzi z tego, że przestałem ufać mojemu Zbawicielowi, że zacząłem żyć według ciała, że zaufałem innym ludziom. I że nadal jestem przez Chrystusa ukryty w Bogu, nadal jestem dzieckiem Bożym, nadal jestem tym, który nie tylko został nazwany, jak pisze Jan, dzieckiem Bożym, ale rzeczywiście nim jestem. I w związku z tym przeprosiłem Go za moją niewiarę i poprosiłem, dodaj mi wiary. Pamiętacie ojca epileptyka? Pomóż niedowiarstwu memu. I ja musiałem tak samo zawołać. W tej chwili próby, ja nie mam siły. I Bóg przyniósł wiarę przez Słowo Boże. Czytałem je, jaki jest wielki i zacząłem Mu dziękować za tą sytuację, że On mnie wyprowadzi. Kiedy już dotarłem do lekarza, do ordynatora chirurgii w szpitalu lokalnym, on zbadał mnie, ponieważ to był taki znajomy znajomego, to on szybko przeszliśmy na ty i on mówi, Bogdan, wiesz co, to zwykły tłuszczak jest. W ogóle się nie przejmuj, nie musisz z tym nic robić, od czasu do czasu przyjdź. Ale pewnie najadłeś się strachu, co? Ja mówię, no tak, mówię, pewnie go miałeś od lat już, po prostu go nie wyczułeś i tak dalej, nie? I to, co miało wielkie oczy, skończyło się bardzo dobrze. Ale to była lekcja dla mnie, w której moja wiara Bogu i moje doświadczenie się pogłębiło. I to doświadczenie, które być może przechodzisz dzisiaj, ta trudność, którą przechodzisz dzisiaj, ona służy czemuś. Służy temu, żeby twoja wiara i odwaga wzrosło. Żebyś zareagował na tą próbę w Boży sposób. Jeżeli jest bardzo trudno, krzyknij ratunku, pomóż memu niedowiarstwu. Zareaguj z prośbą do Boga, żeby On ci pomógł. To nie oznacza nie szukania pomocy, nie pójścia do lekarza i tak dalej, ale oznacza, że niezależnie od tego, co dzieje się w tej rzeczywistości codziennej, Bóg jest dalej tym samym Bogiem. Bóg dalej cię kocha i Bóg dalej się troszczy o ciebie. I mówi dzisiaj do ciebie: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Dziękuję wam bardzo.